Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a moim gościem jest dziennikarz, fotograf Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
Dzień dobry, Kasiu.
Mój redakcyjny kolega, chciałam powiedzieć, ale jesteś nie tylko moim redakcyjnym kolegą, bo znamy się i nie będziemy chyba, rozmawiając o twojej nowej książce, bo przy okazji premiery tej książki się spotykamy, udawać, że się nie znamy, że się nie lubimy. Okruchy większej całości. Taki jest tytuł tej książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Austeria. I powiem ci szczerze, że przeczytałam ją z ogromną niecierpliwością. Wiedziałam, że będziesz ją pisał. Kiedy ją skończyłeś i byłam w tym gronie osób, z którymi podzieliłeś się swoją książką, pomyślałam sobie, że to jest piękna, bardzo intymna opowieść o twojej rodzinie. Ale chciałabym się skupić najpierw na słowie intymna. Czy to, że dopuściłeś czytelnika tak bardzo blisko do siebie, do swojej rodziny, czy miałeś jakieś obawy z tym związane, przez chwilę choćby, że ta intymność jest tak bardzo wystawiona teraz na opinie czytelnicze?
Wiesz, nie miałem żadnych obaw. Opowiem ci dlaczego. Dlatego, że ta książka zrodziła się w bardzo dziwny sposób, w bardzo naturalny sposób. Ja po pierwsze nie postanowiłem, nie obudziłem się któregoś poranka i nie postanowiłem, że napiszę książkę. Ta książka się sama napisała i ona jest jakby przedłużeniem dosyć ważnego okresu w moim życiu, który może zaczął się dawno temu, bardzo dawno temu, śmiercią mojego ojca. Mój ojciec zmarł ponad 30 lat temu, miał 58 lat, odszedł bardzo wcześnie. To był ten początek, natomiast bezpośrednim takim katalizatorem tej książki chyba był okres mojego własnego dojrzewania, dochodzenia do tego momentu, kiedy człowiek czuje, że chce pamiętać. Że chce pamiętać pewne rzeczy, chce docierać do takich bardzo głębokich pokładów pamięci, bo ma taką potrzebę. Tak się złożyło, że ja nie byłem na pogrzebie mojego ojca. Ja podróżowałem po Europie w czasach, kiedy nie było internetu, nie było SMS-ów, nie było telefonów komórkowych. I w momencie, kiedy ta pamięć do mnie zaczęła wracać, przyszła taka potrzeba wyrażenia czegoś, co bardzo głęboko we mnie się działo. Ostatecznego pożegnania się z ojcem i wylania z siebie na papier myśli, fragmentów, okruchów tej pamięci, które gdzieś tam siedziały. Zadałaś mi pytanie, czy obawiałem się tej intymności. Nie obawiałem się, dlatego że pisałem w afekcie na pewno, z fotograficzną pamięcią w głowie. Ale pisałem z głębokiego poczucia, że to się musi ze mnie wylać, ale używałem w tym celu takiego języka, który nie może zostać posądzony właśnie o pewną nadmierną afektację. On jest bardzo oszczędny, bardzo ascetyczny, ociera się o moją prawdę, chociaż podkreślam w tej książce i podkreślam w tej rozmowie, że prawdę nie można równać z pamięcią, bo każdy z nas ma inną pamięć. Ta prawda jest inna w mojej głowie, ona jest inna w głowie mojego brata, który przeżył bardzo podobne chwile ze mną. Ta prawda na pewno jest inna w głowie mojej matki. Jest to rodzinna opowieść, to są okruchy pamięci, które serwuję czytelnikowi w książce, dzieląc się z nim trudnymi chwilami i pięknymi chwilami, bo ta książka jest dla mnie pewnym katarsis. Ja jakby, może to są zbyt wielkie słowa, ale pisząc ją często czułem, że pewne węzły zaczynają się we mnie rozwiązywać. Czasami napisałem jakieś słowo, czy zdanie, czy zapamiętałem pewną sytuację, która pozwalała mi się z pewnymi rzeczami godzić, pozwalała mi je układać na tych półkach w pamięci, w mojej głowie, które sobie stworzyłem i jakby otwarła wrota do dalszej części mojego życia. Przyznam też, że dużym, bardzo ważnym elementem tego procesu była psychoanaliza jungowska, której poddałem się tak trochę dla żartu. W momencie, kiedy osiągnąłem okrągły wiek, pomyślałem sobie, a zrobię sobie prezent. Sprezentowałem sobie 10 sesji psychoanalizy jungowskiej, nie tyle dla żartu, co z ciekawości, dla zabawy, ale to się przeistoczyło w bardzo, bardzo ciekawą podróż. I pisanie tej książki jest jakby kolejnym etapem tej terapii i samo to pisanie było dla mnie terapią.
Podróż w krainę pamięci, o której mówisz, to jest taka podróż, w której my towarzyszymy tobie jako czytelnicy i ja, czytając tę książkę, mam wrażenie, że są takie dwie soczewki, przez które można tę historię obejrzeć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Pierwsza to jest twój tata i ta pamięć naznaczona jego chorobą psychiczną. I druga osoba to jest mama, która próbuje to, co się rozpada w tym świecie, posklejać, tak jak umie to najlepiej. I myślę też, że właśnie jako czytelnik, że właśnie z tego powodu zadedykowałeś tę swoją książkę rodzicom, bo tak jest na pierwszej stronie napisane, rodzicom.
Tak, mój ojciec przez całe życie chorował psychicznie. To była choroba dwubiegunowa, która w naszym domu była obecna zawsze. To znaczy ja miałem dwóch ojców. Miałem ojca na lekach, który przez 10 miesięcy był bardzo ciepłym, cudownym, ale wycofanym i takim przytłumionym ojcem, człowiekiem. I tego ojca, który zmieniał się raz w roku w ojca szalonego. I to szaleństwo miało tą właśnie dwojakość, dlatego że mógł być albo w ciężkiej depresji, albo w manii, kiedy stawał się magikiem, czarodziejem, który wymyślał, racjonalizował, stawał się szalonym wynalazcą. Był bardzo ciekawy i troszeczkę może niebezpieczny, ale zawsze kochający, czuły, okazujący fizycznie te emocje wobec mnie i mojego brata. Moje życie zostało, to wczesne życie, zostało ukształtowane przez chorobę, która była obecna w domu, ale chorobę, która dzięki matce stała się chlebem powszednim. Jednego dnia był z dżemem, drugiego dnia był z musztardą. Byśmy byli przyzwyczajeni do tej choroby. Matka chroniła nas, ale też nie ukrywała pewnych aspektów zdrowia naszego ojca. Jeżeli chorował i trzeba było zawieźć go do szpitala, to znaczy zawoziła go oczywiście karetka, to my tego ojca odwiedzaliśmy już będąc takimi brzdącami, powiedzmy, 3-letnimi, 4-letnimi chłopakami. Matka nas zawoziła wówczas PKS-em do Rybnika i spotykaliśmy się z ojcem zupełnie innym, w zupełnie innym środowisku, w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych. Dzięki temu ja doskonale poznałem język tych szpitali, doskonale potrafię odczytać zachowanie ludzi, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne. To jest też dla mnie coś, co jest elementem mojego życia, elementem mojej osobowości, mojego charakteru. Odziedziczyłem to też pośrednio po tacie i po mamie.
Piszesz w swojej książce między innymi takie zdanie, które na mnie zrobiło duże wrażenie, bo uzmysłowiłam sobie, że to musi być szalenie trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy takiej małej miejscowości. Na wsi były dwa tematy tabu, rozwód i wariat w rodzinie. Rozumiem, że dziś masz zupełnie inną perspektywę niż wtedy młody chłopak, który musiał się z tym mierzyć.
Dzięki temu, że mój ojciec był naprawdę niezwykłą osobą, był ogólnie lubiany, szanowany, inteligentny, otrzaskany, oczytany, obyty, to mimo tego, że chorował na wsi, i to na takiej na wsi, wiesz, podbeskidzkiej, z czasów PRL-u, dosyć surowej, szorstkiej, to był otaczany pewnym szacunkiem. To znaczy nigdy nikt w twarz nie powiedział mu, że jest wariatem. Nigdy nawet ja nie usłyszałem złego słowa od swoich sąsiadów, kolegów w klasie czy chłopaków, z którymi grałem w piłkę. Doskonale wiedziałem, że oni wiedzieli, przez co ja przechodzę i z jakim ojcem muszę obcować. Ale to był temat tabu, nie będąc tematem tabu. Wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi i w co jest grane. Był pewien szacunek, o tym się nie mówiło. Pan Frimorgan od czasu do czasu pojawiał się w zupełnie innej postaci. Albo był w głębokiej depresji, albo w manii i wtedy robił bardzo dziwne rzeczy na tej wsi, prawda? Ale wszyscy jakby wiedzieli, podobnie jak my w rodzinie, nasi sąsiedzi, nawet ludzie, którzy mieszkali nieco dalej, wiedzieli, że jest taki Frimorgan, że on jest niezwykle utalentowany, że fantastycznie gra na fortepianie, że potrafi wspaniale śpiewać, że jest tym szalonym wynalazcą, kiedy przychodzi choroba i robi przeróżne dziwne rzeczy, czasami bardzo dziwne i kontrowersyjne, ale szanowali to.
Pejzaż, który malujesz, taki pejzaż z przeszłości swojej rodziny, pokazujesz z fotograficzną precyzją. To, o czym wspomniałam na początku, że ty jesteś osobą, która robi zdjęcia również, jest autorem zdjęć, świetnych moim zdaniem. Powiedz mi, na ile twoje doświadczenia jako fotografa pomogły ci w pisaniu tej książki? Na ile te obrazy widziane przez oko aparatu gdzieś tam zostały w twojej pamięci, albo może ta twoja fotograficzna pamięć gdzieś się tu pojawia w tej książce.
To bardzo, bardzo pomagało w pisaniu. To znaczy, wiesz, pierwszym warunkiem było przeniesienie się w czasie i przestrzeni do chwili, którą chciałem opisać. A jak już się znalazłem, czy to na wiejskim odpuście, czy to w salce katechetycznej naszego kościoła, czy to przy remizie strażackiej, kiedy do akcji wyjeżdżali strażacy, jak już cofnąłem się te kilkadziesiąt lat w swojej pamięci i znalazłem się w tym jednym miejscu i w tym jednym momencie, to, że zajmuję się fotografią, było bardzo, bardzo pomocne, bo mogłem odtworzyć z fotograficzną precyzją nie tylko detale, nie tylko rzeczy fizyczne, ale też dźwięki, zapachy, emocje, które towarzyszyły na przykład, nie wiem, chwili, kiedy babcia wzięła mnie za rękę jako kilkuletniego chłopca i zaprowadziła do sąsiada, który ubiegłej nocy zmarł, tylko po to, żebym go chwycił za palec, a potem powiedziała mi, od teraz już nigdy nie będziesz bał się śmierci. I jeżeli mogłem się przenieść w czasie, zabierałem ze sobą ten niewidzialny aparat fotograficzny i dopiero wtedy przelewałem to na kartkę papieru, oczywiście nie fizyczną, tylko komputerową. Myślę, że bez fotografii, bez miłości do fotografii, bez docenienia tego, wiesz, magicznego trójkąta światła, optyki i czasu, nie byłbym w stanie pisać o tych rzeczach w taki sposób, w jaki napisałem.
Wspomniałeś smaki i zapachy. Bardzo chciałam z tobą porozmawiać o tych wszystkich takich aspektach zmysłowych, bo u ciebie mnóstwo jest tego w książce. Jest właśnie, są te smaki, zapachy, o których mówisz. Jest kadzidło, jest kapusta kiszona, smak słodkiej gruszki. Gdzieś są dźwięki jakichś wiejskich instrumentów, ale też dźwięki burzy. I to są takie bardzo pojedyncze elementy, ale rozumiem, że one też pozwoliły te takie drobiażdżki tkać tobie tę taką ogromną całość. To są te okruchy większej całości?
No ale my jesteśmy z tego stworzeni jako ludzie, jako członkowie rodziny, jako przyjaciele, jako kochankowie. My mamy zmysły. My słyszymy, my wąchamy, my smakujemy, my dotykamy. Kiedy zbierze się to wszystko razem do jednego worka, powstaje taki naprawdę trójwymiarowy obraz człowieka. No mam nadzieję właśnie, że udało mi się to przedstawić, aczkolwiek wiesz, ja nie miałem takiego zamysłu, jak zaczynałem pisać. Dla mnie najważniejsze było zagłębienie się właśnie w tej przestrzeni, to jest w takiej zonie, o, nazwijmy to zoną, czyli w tej strefie, w której się czuję bezpiecznie, mam wokół siebie spokój, wszyscy śpią, mam komputer, siebie, mogę podróżować wstecz, w pamięci. No i wtedy pojawiają się te dźwięki, te zapachy, te wrażenia, te syreny, te kadzidła kościelne, prawda? To, co się działo na odpustach wiejskich, to, co się działo w szkole, jak pachniała szatnia w szkole, prawda? Kiedy te zmysły wariowały. Tak się zdarza, że ja jestem człowiekiem obdarzonym dosyć wyostrzonym zmysłem węchu. To jest coś, co jakby mam od zawsze. Jest to pomocne, ale czasami też może być przekleństwem. I o tym też piszę. Poza tym ta książka jest chronologicznie skonstruowana w ten sposób, że ja pozwalam, chyba najbardziej odległym momentem jest moment mojego poczęcia, który pojawia się w rozdziale pod tytułem Matka. Zaczynam go od słów, a więc jestem. Po czym opisuje dzień, w którym moja matka wstaje z łóżka po nocy spędzonej z ojcem, wychodzi do pracy, nie wiedząc jeszcze, że idzie po raz pierwszy ze mną w brzuchu do tej pracy. Potem wraca do domu, ściąga buty, masuje sobie stopy, rozpościera skrzydła, chyba używam tego słowa, rozkłada skrzydła i zaczyna przygotowywać kolację. To są takie obrazy, które oczywiście ja nie mogłem ich pamiętać, bo siedziałem w brzuchu mojej matki, ale mogę sobie pozwolić na wyobrażenie tego kadru i znowuż przychodzi tutaj fotografia z pomocą. My składamy się ze zmysłów. Bez zmysłów bylibyśmy tylko kamieniem. Dlatego one są tak wszechobecne w tej mojej książce.
Zaczęliśmy od tego, że to jest opowieść bardzo intymna. Chciałabym jeszcze zapytać cię o Kongres Zdrowia Psychicznego. Wiesz dlaczego? Bo mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju puenta tej całej historii. To znaczy, że możesz to, że tak otwarcie i w tak piękny, wzruszający sposób mówisz o chorobie psychicznej swojego taty, o tej jego dwubiegunowości, o tym, że tak naprawdę miałeś dwóch ojców, możesz to w jakiś sposób teraz, nie wiem jak to powiedzieć, ale spuentować tym, że jesteś ambasadorem, że możesz o tym otwarcie mówić, prawda?
To jest cudowny zbieg okoliczności, bo tak jak ta książka nigdy nie była w zamyśle książką i ona powstała spontanicznie, ona się sama napisała, tak też propozycja, którą złożono mi, żebym został ambasadorem trzeciego Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w Warszawie 7 czerwca, była zaskakująca, ale jednocześnie czymś zupełnie naturalnym. Nie zastanawiałem się nawet chwili, bo jakby w tym momencie czuję, że to wszystko miało sens. To pisanie, to siedzenie po nocach, to pamiętanie. Ta moja nieukrywana miłość do taty, którego tak naprawdę nigdy nie poznałem, bo on umarł bardzo wcześnie. Ja byłem zbyt młody, żeby nawiązać z nim taki intelektualny, głęboki kontakt, ale dał mi ciepło, dał mi miłość, dał mi dotyk, dał mi emocje, dał mi dwóch ojców jednocześnie. Także propozycja zostania ambasadorem wpisała się idealnie w tą książkę. Ja nie będę ambasadorem po to, żeby reklamować swoją książkę na Kongresie Zdrowia Psychicznego, ale ta książka poniekąd staje się dla mnie paszportem do uczestniczenia w jakimś szerszym dyskursie na temat tego, czym jest zdrowie psychiczne w Polsce, czy w ogóle, w jaki sposób możemy pomóc ludziom, którzy chorują, czy mają odpowiednie wsparcie, w jaki sposób możemy zgromadzić przy jednym stole różne środowiska, które wspólnymi siłami mogą jakoś pomóc ludziom chorującym psychicznie. Także jest to pewna puenta, jest to pewne zwieńczenie tej książki, które jest dla mnie bardzo zaskakujące, ale wzruszające jednocześnie i dołożę wszelkich starań, żebym był dobrym ambasadorem tego kongresu. Nie jestem jedynym ambasadorem, od razu zaznaczam. To są ludzie pochodzący z różnych krajów, to są ludzie, którzy mają jakby różne swoje własne historie, też często osobiste i związane z chorobami psychicznymi. I będziemy wspólnie jakoś starać się wesprzeć organizatorów tego kongresu. Uważam, że jest to bardzo szczytna akcja. Jest to trzeci już kongres, więc jest to inicjatywa, która trwa od kilku lat. Nigdy nie myślałem, że zostanę w życiu ambasadorem. Jestem fotografem, jestem dziennikarzem, jestem człowiekiem, a teraz dziwnym trafem taka etykieta.
Ale jesteś też pisarzem. Bogdan Frymorgan, autor książki Okruchy większej całości, był moim gościem. Wybrałam jeden cytat z twojej książki na zakończenie naszej rozmowy i to będzie cytat: uratowała nas miłość. Bardzo mi się podoba to zdanie. Tak właśnie w życiu często bywa, że uratowała nas miłość. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę o książce Okruchy większej całości.
To ja dziękuję.